Zawsze cieszę się, kiedy jestem zaproszony. I wiem, dla was są takie różne grupy. Pierwsza grupa myśli, o, Marek głosi, muszę poważnie posłuchać, bo trudno rozumieć czasami z akcentem. Inny, no dobrze, być może coś nowego i wszyscy, no dobrze, będzie krótsze. I ja tym rozumiem i mam nadzieję, że to prawda. Przyjechaliśmy do Krakowa ponad 25 lat temu i po przyjeździe miałem spotkanie z przywódcami unibaptystów w Warszawie. Było to dosyć mile zebranie, ale w pewnym momencie ktoś wyjaśnił mi bardzo bezpośrednio. W Polsce trzy rzeczy są niemożliwe i warto je zapamiętać i to dziś pamiętam. Po pierwsze, obcokrajowiec nigdy nie założy nowego zboru. Po drugie, nigdy nie będzie więcej niż jeden zbór baptystów w danym mieście. I po trzecie, nigdy nie będzie nowego zboru w niekościelnym budynku. Ale tak czy inaczej, witamy w Polsce. Wróciłem do Krakowa samochodem, trochę smutny, ale Pan Bóg dodał mi otuchy i przypomnił mi, że to On zbuduje swój kościół i mogą Mu zaufać. To był w roku 1991, a dwa lata później pojechaliśmy do Warszawy, aby pomóc Unii w założeniu seminarium tam w Radości w UBST. Równocześnie zakładaliśmy drugi zbór baptystów w Warszawie w budynku liceum. To, co niemożliwe dla człowieka, było niczym dla Boga. Często ludzie pytają mnie, czy jestem założycielem, czy zakładaczem nowych zborów albo church planterem. I mówią, że tak, jestem, ale ostatecznie to Jezus jest założycielem swego kościoła. Skąd o tym wiem? Sam Jezus to powiedział. Więc proszę, otwórzcie wasze Biblię na Ewangelię Mateusza 16, od 13 do 20, gdzie znajdujemy stwierdzenie Jezusa, ja zbuduję kościół mój. Kontekst tego stwierdzenia jest bardzo ważny. Według fragment w Ewangelii Jana w tym samym czasie, to Jan 6:66, czytamy, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Jezus mówił o całkowitym oddaniu Bogu, a niektórzy nie chcieli oddać Mu swojego życia. I to był punkt zwrotny i prowadził do serii pytań ważnych. I przeczytajmy Ewangelię Mateusza 16, od 13 do 20. A gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będziesz związany i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany i w niebie. Wtedy przekazał uczniom swoim, ale nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. W tym fragmencie Jezus dał statut swojemu Kościołowi. Dał również kilka lekcje, które są aktualne dzisiaj. Członkowie Kościoła powinni, według tego fragmentu, znać swój świat, znać założyciela Kościoła, Jezusa i znać sam Kościół Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, znaj swój świat. Pierwsza część rozmowy wydaje się jedynie wstępem, ale daje wgląd w życie apostołów. Oni wiedzieli, jaki stosunek do Jezusa mieli ich sąsiedzi. Bo tam w 13 wersecie Jezus zapytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No byłby ciekawe, gdyby oni reagowali, nie wiem. Ja nie mam pojęcia, co inni myślą. Ale tak nie reagowali. Oni wiedzieli. Więc kolejne pytanie. Czy my, czy ty wiesz, za kogo twoi znajomi uważają Jezusa? Kim on jest dla nich? Pamiętam 26 lat temu pewnego sąsiada tu w Krakowie, niektórzy pamiętają Czeska, który powiedział mi kiedyś, jestem ateistą i albo ty zostaniesz ateistą, albo ja zostanę chrześcijaninem. To było ważne, żebym wiedział, co on myślał i w co wierzył. Nawiasem mówiąc, ochrzciłem go rok później. Widocznie Jezus spodziewa się, że wiemy, kim on jest dla innych. Co myślą o nim nasi znajomi? To wymaga od nas przyjaźnienia się z ludźmi wokół nas. Nie wolno nam schować się w kaplicy albo w domu. Musimy iść i rozmawiać z ludźmi na ulicy, w pracy, w sklepach. Musimy być jak ci, którzy są opisani w pierwszej księdze Kronik 19:33. I za charytów dobrych znawców stosunków. Kościół współczesny potrzebuje członków, którzy dobrze rozumieją świat i jego potrzeby. Każdy zbór ma środowisko, w którym musi służyć Panu. Służba w Krakowie jest trochę inna niż w Warszawie lub w Rabce. Każda dzielnica ma niezbawionych ludzi i potrzebuje zboru. To jest powód, dla którego Jezus buduje swój Kościół wszędzie na świecie. Nawet w zamkniętych krajach, takich jak Korea Północna. Czytamy, że Jezus i uczniowie byli w okolicy Cezarei Filipowej. To miasto na północy Galilei podlegało jurysdykcji Heroda Filipa. Miało 14 świątyń pogańskich i było centrum oddawania chrzci cesarzowi. Naprawdę Cezarea Filipowa była trudnym i bezbożnym miastem, ale nawet tam Jezus zbudował Kościół. W Krakowie sekty są wszędzie i materializm się rozprzestrzenia, ale pomimo, że kościoły są na co drugiej ulicy, Jezus chce zbudować swój Kościół. Jezus śmiało twierdził, że jego Kościół będzie wieczny i zmieni świat. Jednak metody zakładania nowego zboru muszą być odpowiednie na dziś. A więc po pierwsze, znaj swój świat. Po drugie, znaj Jezusa. Według dzisiejszego fragmentu nie tylko musimy znać nasz świat, ale musimy też znać naszego Pana, Jezusa. Pytania Jezusa zawsze są osobiste. Zawsze trafiają do serca. Apostołowie poznali sąsiadów, ale również swoje serca. Dzisiaj Jezus pyta nas, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Ale dalej pyta nas, a wy za kogo mnie uważacie? I nawet ja dam okazję teraz na głos. Kim jest Jezus dla ciebie? Obudźcie. Milczysz? Pan, dziękuję.
Życie.
Dobrze. Jeszcze? Zbawiciel? Odkupiciel?
Przyjaciel.
Przyjaciel? Baranek? No cieszę się, że wiecie. Ja po prostu boję się przez chwilę. No czym wiedza apostołów różniła się od wiedzy ludzi tam obecnych? na przykład, czy tylko apostołowie mieli dobrą opinię o Jezusie? Nie. Czy tylko apostołowie mieli przekonanie o cudownej mocy Chrystusa? Też nie. Czy tylko apostołowie mieli szacunek dla Niego? Nie. Na czym więc polega różnica? Apostołowie wyrażali wiarę w bóstwo czy boskość i mesjańską rolę Jezusa. Taka wiara nie ma ludzkiego źródła, lecz pochodzi od Boga. No ponad 150 tysięcy świadków Jehowy tu w Polsce odrzuca bóstwo czy boskość Jezusa. Poczytamy w 17 wersecie. Bo nie ciało i krew objawiły ci to. Zastanawcie się. Jezus nie mówi Piotrowi, no wreszcie rozumiesz, bo nie chodzi o... On nie wyjaśnia, że przez 3 lata nauczyłem ciebie. Przez 3 lata chodziliśmy tam, spacerowaliśmy razem, bo nie, to nie od Jezusa. On mówi, bo nie ciało, i Jezus był w ciele, nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. On objawił tą prawdę. Teraz Jezus pyta każdego z nas, kim jestem dla ciebie. Logicznie mamy tylko 3 możliwości. Jezus jest albo kłamcą, to znaczy po prostu nieprawdę mówił, kłamiał, albo obłąkańcem czy szaleńcem. I to znaczy, że to, co on mówił, myślał, że prawdą, po prostu nie był i po prostu był szalony. Albo panem. Bo jeżeli Jezus jest tylko dobrym nauczycielem, czy wzorem, czy prorokiem, kłama, bo twierdził, że był Synem Bożym i Chrystusem. Za apostołów Piotr odpowiedział na pytanie Jezusa: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Świat ma różne opinie na temat Jezusa, ale tylko ta jest prawdziwa. On jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Gdy Kościół straci wiarę w ten fakt, straci fundament i moc. Na pewno odpowiedź Piotra jest bardzo zawiężona, ale Jezus raz powiedział, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. W drodze na krzyż Jezus chciał uczyć uczniów, że jest jedynym Mesjaszem i drogą do zbawienia. Żeby być Jego ludźmi, musimy uznawać i przyjąć Go takim, jaki On jest. Według Jezusa musimy poznać nasz świat, poznać naszego Mesjasza, Jezusa, ale również Jego Kościół. Znaj Kościół Jezusa. Punktem kulminacyjnym tego fragmentu nie jest odpowiedź Piotra, lecz stwierdzenie Chrystusa: ja zbuduję Kościół mój. Niektórzy tak mocno debatują nad słowami Jezusa do Piotra, że nie słyszą statutu Kościoła. Więc jeszcze raz czytam w 17 wersecie. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na tej opocy zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. No dobrze wiemy, że Kościół rzymskokatolicki uważa, że Piotr był pierwszym papieżem w oparciu o to właśnie stwierdzenie czy wyznanie. Widocznie apostołowie nie tak to rozumieli, bo niedługo potem kłócili się o pierwszeństwo w królestwie. Jezus też nie wyjaśnił później, że Piotr był najważniejszy. Wielu komentatorów wierzy, że to wyznanie Piotra, a nie sam Piotr, było podstawą obietnicy Jezusa. Nawet czytamy o to w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 19 wersetu, gdzie Paweł wyjaśnia, jaka jest pozycja Jezusa, a jaka apostołów. Więc ja czytam tylko 2 wersety. Efezjan 2:19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów, liczba mnoga, i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Piotr. Nie. Jest sam Chrystus, Jezus. Kluczem jest to, że Jezus jest budowniczym, a Kościół jest jego budynkiem, czy instytucją, ciałem. Być może Piotr jest pierwszą cegłą, ale on nie jest ważniejszy niż druga, dziesiąta albo milionowa osoba. I tu w fragmencie bardzo jasno czytaliśmy. Pan nie tylko buduje swój kościół, ale buduje go, żeby zwyciężać. W Polsce często się zdarzy, że w danym roku ponad 25%, czasami 33% zborów nikogo nie chrzci. Jezus pragnie budować zwycięski kościół, zwycięski zbór, mocny kościół, mocny zbór. On z przekonaniem powiedział, a bramy piekielne nie przemogą go. Śmierć i piekło nie wygrają. One są pokonane. Zauważcie, że nie jest tu napisane, a bramy kościoła obroni kościół. Pamiętam jako dziecko, bo tak rozumiałem, że w tym fragmencie Jezus obiecał kościołowi swoją ochroną. Nawet usłyszałem kilka takich kazań, kiedy byłem dzieckiem. Ale Jezus nie mówi o obronie, lecz o ataku. Kościół nie jest w defensywie, czy stanowisko obronne, lecz w ofensywie. Kościół jest powołany, żeby przystąpić do ataku. A bramy piekielne nie przemogą go. To jest ogromny przywilej, ale też ogromna odpowiedzialność. Tam w wersecie 19 Jezus dał swoim zwolennikom klucze Królestwa Niebios. I to jest ciekawy obraz. Do czego służą klucze? No jasne. Klucze są narzędziami do otwierania drzwi lub bramy. Jakie są klucze do Królestwa Niebios? Według Pawła, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Ewangelia jest kluczem. Kościół, ciało Chrystusa, ma Ewangelię i musi ją głosić. Jeszcze raz, to jest ciekawy fragment, tam w 19. I dam ci klucze, Jezus tak mówił, Królestwa Niebios. I dalej. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany i w niebie. W jaki sposób Kościół może związać Ewangelią na ziemi? Gdy nie dzielimy się Ewangelią, ale trzymamy ją dla siebie. I odwrotnie, w jaki sposób możemy rozwiązać Ewangelią? Gdy zwiastujemy dobrą nowiną wszędzie. Jezus założył swój Kościół i nadal zakłada nowe zbory. Więc pytanie, dlaczego? Dlaczego wciąż potrzebujemy nowych zborów tu w Krakowie? Czy przywódcy 26 lat temu, z którymi rozmawiałem, ze mną mieli rację? Jedno miasto, jeden zbór? Bo powiedzmy, jedno miasto, trzy zbory. Czy to wystarczy? Czy Jezus już skończył? Ja sądzę, że nie. I chciałbym przedstawić 5 powodów zakładania nowych zborów. Po pierwsze, Jezus nakazał to. Wielkie posłannictwo, to z Mateusza, czytamy, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No czasownikiem w trybie rozkazującym jest tutaj czyńcie uczniami. ale dalej czytamy, jak, w jaki sposób czynimy uczniami, chrzcząc i ucząc, przez chrzest i uczniostwo. Wszystko to w kontekście Kościoła. I po prostu to jest bardzo ważne pamiętać, bo niektórzy myślą, że no dobrze węglezować, bo, ale nie ma nic wspólnego z Kościołem czy zborem. I ja sądzę, że to po prostu niebiblijne. Więc Jezus nakazał to. Po drugie, zbory mają swoją żywotność. Nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś się, że żaden zbór założony przez apostoła Pawła nie istnieje dzisiaj. Żaden. Czy to znaczy, że on źle zrobił? Ja myślę, że nie. Po prostu zbór ma swoją żywotność. Ja chodziłem do zboru w Teksasie, gdzie urodziłem się. Był założony ponad 100 lat temu, 110 lat temu, mniej więcej. Kiedy chodziłem jako dziecko, był ogromny zbór tam w Houston. Prawie 2000 członków, 1500 obecnych tam w niedzielę. Tam nawróciłem się. I w 1961 roku ten zbór założył inny zbór, w innej dzielnicy tam w Houston. Dzisiaj mój zbór domowy ma 35 osób mniej więcej obecnych. Ale ten drugi zbór ma 2000 członków. Po prostu zbory mają swoją żywotność. Tak jak małżeństwo potrzebuje dzieci, aby kontynuować rodzinę, zbór powinien ciągle rodzić kolejny zbór. Kolejne pokolenie. Po trzecie, każdy zbór ma swoją osobowość i pozyskuje różne typy ludzi. Biblia jest taka sama i Ewangelia jest niezmienna, więc nie chodzi o to. Ale zbory są różne i to dobrze. Kraków jest bardzo zróżnicowany i wymaga różnych zborów. Już mówiłem, pochodząc z Teksasu. Ale ostatnio przez ostatnie 10 lat jest nowy typ, styl zboru kościoła w Teksasie i oni mówią cowboy church, zbór cowboyski. To na pewno brzmi śmiesznie, ale ponad 100 takich zborów zostało założonych przez ostatnich 10 lat i ochrzczono w nich ponad 1000 osób. No słuchajcie, Ewangelia jest taka sama, ale członkowie w nich, w tych kościołach, spotykają się w stodołach. Nawet kiedy on budują kaplicy podobne jak stodoły. Dla mnie to trochę dziwne, ale dla nich to swobodne. Noszą dżinsy, kapelusze kabojskie, śpiewają pieśni w stylu country i słyszą Ewangelię w swoim języku. No są dookoła dosłownie 1000 zborów. Ale po prostu oni nie znaleźli swoje miejsce tam. I teraz oni słyszą i nawracają się. Ja nie proponuję taki cowboy church w Krakowie, ale po prostu to jest przykład. Ja, ale być może. No. Po czwarte. Według statystyk nowe zbory ewangelizują skutecznie niż zbory, które istnieją ponad 16 lat. Oczywiście nie zawsze, ale często. Dlaczego? Zwykle nowy zbór trafia do ludzi, którzy już odmówili chodzenie do istniejących obecnie zborów. I też często nowy zbór po prostu ma zapał i gorliwość. I po prostu przez to często nowi ludzie pojawiają się. I ostatni powód. Może być zaskakujący. Nowe zbory zapewniają korzyści i pomagają macierzystemu zborowi. No to jest odwrotnie, tak jak ludzie często myślą, że jeżeli zakładamy kolejny zbór, po prostu stracimy. Ale znowu, często jest odwrotnie. Ponieważ zbór ciągle przygotowuje nowych liderów żeby zakładać zbory i bardziej dojrzałych uczniów w kościele, w zborze. Często istniejący zbór uczy się nowych i skutecznych metod ewangelizacji z tego nowego zboru i też staje się wielkim błogosławieństwem dla miasta. No dobrze, Kraków potrzebuje 50 ewangelicznych zborów, między innymi 20 baptystycznych zborów. No, nasza wizja to nie tylko zakładanie nowego zboru, ale zakładanie nowych zborów. Często mówi się misjonarzom, że potrzebne jest zakładanie tak zwanych brzemiennych zborów. Że na samym początku już zbór myśli na następne pokolenie. Jakie mamy plany? Dobre pytanie. Mamy wizję i prosimy o pomoc odnośnie planów. Mamy 5-6 zamiarów na dzisiaj. I kolejność nie jest tak ważna. Zorganizować kurs angielskiego. Planujemy kurs prowadzony przez Amerykanów przez 2 tygodnie oddzielny. 1 tydzień w marcu i 2 w maju. I proszę, pomóżcie nam, ja mam tu ulotki, żeby promować i reklamować. I tak planujemy teraz na jesieni, będzie bardziej taki stały kurs. Ale to jest tylko jeden krok. Po drugie, regularna ewangelizacja na kampusach uniwersyteckich i na miasteczku studenckich. Po feriach chcemy zorganizować 2-3 akcje miesięcznie. Prawdopodobnie co 2 tydzień. Więc zapraszamy. Możecie połączyć do nas. Po trzecie, chcemy zorganizować studia biblijne w różnych dzielnicach Krakowa. Sądzę, że już mamy my, jako zbory baptystów, około 10 grup w Krakowie. I modlę się o to, żeby za 2 lata było 20. I być może nawet dzisiaj Bóg może dotykać Twoje serce i możesz otworzyć swój dom czy mieszkanie na grupę czy studium biblijne. Po czwarte, szczególnie akcje ewangelizacyjne i przedewangelizacyjne, na przykład obozy, koncerty, projekty sportowe i tym podobnie. Ciągle szukamy dojścia do nowych ludzi. I jeszcze raz, być może możecie pomagać nam kiedyś. Po piąte, szkolenie miesięczne. I już rozmawiamy z pastorami, jeszcze nie ustaliśmy, ale tak planujemy, oczekujemy taką możliwość raz w miesiącu po prostu prowadzić szkolenie dla wierzących, którzy chcą uczyć się, jak dzielić się świadectwem i pomóc nam w tej misji. I ostatni punkt na dzisiaj to zamiar, żeby zorganizować co miesięczne nabożeństwo po angielsku. Dlaczego? Bo kiedy mamy kurs z angielskiego, możemy zaprosić tam uczniów czy uczestników na wykład czy kazanie czy nabożeństwo po angielsku i też co miesięczne nabożeństwo po polsku. Dlaczego? No jak już mówiłem, niektórzy tam w grupach już chodzą do 1. albo do 2. albo do 3. zboru, ale niektórzy jeszcze nie chodzą i być może szukają swoje miejsce, więc będzie jeszcze wybór. Szczerze mówiąc, łatwo jest przedstawić wizję i plany, ale naprawdę jest trudno czynić uczniami i zakładać nowy zbór w Krakowie. Więc cieszę się, że pastorzy mają wspólną wizję odnośnie potrzeby powstania nowych zborów. To jest nowy dzień współpracy między zborami i planujemy pójść razem. No już głosiłem to kazanie dzisiaj rano tam na Wyspańskiego i oczywiście teraz u was i za tydzień planują wrócą tutaj do 3. zboru. I już rozmawiam z pastorami osobno i razem. I mamy wspólną wizję. To nie znaczy, że nie będzie wyzwanie jak i w jaki sposób możemy współpracować. Ale przez modlitwę mam przekonanie, że po prostu możemy iść do przodu razem. No jak możecie pomóc? No prosimy o modlitwę. I to poważnie prośbą, że kiedy zgromadzacie się, kiedy jesteście sami w domu, po prostu módl się. Szatan nie chce nowych zborów w Krakowie. On lubi, gdzie ma swoje bramy. I postara się zasiać ziarno wątpliwości i nieufności. Więc módlmy się, żeby Bóg dał nam jedność i owoce. Możecie też promować i reklamować, że na przykład będzie kurs angielskiego i nowe studia biblijne i nowy zbór. Właśnie to jest przykład ulotki. I po drugiej stronie. Szukamy współpracowników, ale posłuchaj uważnie. Rozmawiałem z pastorami i wyjaśniłem, że nie chcemy ukraść członków z istniejących zborów. Mogą oni jednak pomóc nam raz w miesiącu, albo kiedy mamy koncert czy obóz, przez cały czas należąc do swojego zboru. A być może za 3 lata, 4 lata Bóg da komuś jasne powołanie do pracy misyjnej i możemy wtedy dyskutować z pastorem, czy to jest słuszne. No, tu w Krakowie właśnie mamy nazwę przełom Kraków. Być może już wiecie, ja pracuję w organizacji International Mission Board i to nie ma znaczenia, ale przełom to po prostu, jeżeli widzisz taką reklamę czy promocję, rozumiecie, że to chodzi o nas. I to jest dopiero pierwszy krok, ale ufajmy naszemu Panu, bo On jest wierny i dzisiaj ma moc, żeby zbudować swój Kościół.